Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w nareszcie ciepłą i piękną środę, 4 kwietnia. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Zaczynamy czas reakcji. Dzisiaj już lżej ubrani. Nie trzeba wielu warstw, żeby było nam ciepło i przyjemnie. I tak trzymać, na najbliższe dni prognozy również dobre. Czas na wiosenne prace w ogrodach, na działkach. Czas także na wiosenne sprzątanie naszego miasta. I tutaj właśnie będziemy mieli kilka uwag do włodarzy naszego pięknego grodu. Ale najpierw o tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Otóż okazuje się, że 2 kwietnia niepełnosprawna pani Bogusia znowu w akcji. Tym razem zablokowała przejazd autobusu 71. To jest osoba niepełnosprawna, która staje przed autobusem czy tramwajem, uniemożliwiając takiemu pojazdowi odjazd, a chodzi jej o to, żeby się mogła do tego autobusu czy tramwaju dostać. Jak tym razem przebiegło to zdarzenie, o tym będziemy rozmawiali w trakcie programu. Porozmawiamy także o problemie, który zgłosiła nam nasza słuchaczka i zastanawiamy się, czy jest to problem wydumany, szukanie dziury w całym, czy może coś jest na rzeczy. A słuchaczka zapytała tak. Czy taksówka może wozić żywność i alkohol dla klientów? Przecież licencja jest przeznaczona do przewozu osób i towarów, ale razem z tymi osobami, jeżeli chodzi o właśnie wożenie jakichkolwiek towarów. Natomiast sam dowóz alkoholu czy też artykułów spożywczych do klientów, tu już nasza słuchaczka ma wątpliwości. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali w czasie reakcji, no ale rzeczywiście już za kilka minut będziemy rozmawiali z przedstawicielką Centrum Wodnego Laguna. Tam w prysznicach, konkretnie właśnie w tych sitkach prysznicowych, pojawiły się bakterie Legionelli. Co to jest za bakteria? Czym to grozi? Czy w ogóle jest jakiekolwiek zagrożenie? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Właśnie dyrektor Centrum Wodnego Laguna, ale także przedstawicielką Sanepidu w Gryfinie. To nasz plan minimum. Będą także oczywiście komentarze po audycji wczorajszej, którą prowadził Krzysztof Kukliński. Jednak zaczniemy od uwag dotyczących porządku.
Dzień dobry. Stoi ruina, która jest od bodajże Sylwestra przy ulicy Łubinowej spalona. Przecież jest właściciel tego. Nic nie jest ruszone. Bałagan wokoło. Jak to jest? Dziękuję.
Zdzisław Szczecin, ulica Emil Plater. Ja w imieniu wspólnot mieszkaniowych Emil Plater 88, 89 i 90. Jest taka firma w podwórku, po byłym SES-u. Warsztat taki jest, jakaś spółka. Jest taki bałagan, nie powiem gorszego słowa, bo się wstydzę, że to idzie w eter. Czy wreszcie zareaguje Straż Miejska, czy nawet policja, żeby ten bałagan uprzątnąć? Bo to już nie do zniesienia. Patrzeć na to i żeby tu szczury się też rozmnażały w tym całym bałaganie. Dziękuję bardzo, proszę o interwencję.
Dzień dobry, Leszek ze Szczecina. Ja mam taką uwagę, prośbę, żeby zainteresować się parkingiem na Mieszka I przy bramie cmentarnej. Na dzisiaj można tam urwać zawieszenie. Dużo ludzi nie może przejść przez kałuże. Warto coś podsypać, żeby to w końcu było przejezdne, bo szkoda i samochodów, butów i zdrowia wszystkich tych, którzy odwiedzają cmentarz. Pozdrawiam.
Tyle pokazywania palcem, gdzie należy posprzątać, gdzie należy coś poprawić. A teraz podziękowanie, wyraz podziwu od pani Agnieszki, naszej stałej słuchaczki, dla pewnego pana Supermana. Droga redakcjo, składam wyrazy uznania dla chłopaka, który dnia 30 marca, to jest w piątek, w ostatniej chwili złapał pijaka, który leciał pod nadjeżdżający na przystanek tramwaj numer 3 przy ulicy Krasińskiego w stronę centrum. Refleks tego chłopaka niczym Supermana uratował człowiekowi życie, choć ten kompletnie nie kojarzył, co się wokół dzieje. Gdyby wygrała znieczulica, zapewne w drodze byłby już karawan. Pozdrawiam, stała słuchaczka Agnieszka. Też pozdrawiamy panią, no i pozdrawiamy tego chłopaka, który okazał się człowiekiem wrażliwym i z refleksem. A teraz podziękowanie jeszcze. Mieszkaniec osiedla Zdroje napisał do nas, pan Sebastian. Dziękuję za interwencję. Miejsce przy poczcie w Zdrojach dzisiaj zostało posprzątane. Jest czysto. Myślę, że Straż Miejska zobowiąże właściciela do dalszego pilnowania porządku i będzie już błysk cały czas. To jest czas reakcji, 12:10. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że na buspasie pojazdy elektryczne mogą się poruszać. No właśnie, ale są pewne problemy i wątpliwości. Posłuchajmy komentarzy po wczorajszej audycji.
Witam serdecznie, znowu słuchać. Dopóki tych nalepek nie zrobią, to proszę sobie kupić taką fajną nalepkę, co się zakłada na urządzenia elektryczne, czyli taką trupią główką. I nie dotykaj urządzeń elektrycznych. I wszyscy będziemy wiedzieć, że to wózek elektryczny. Pozdrawiam.
Witam, Piotr. Ja miałem taki przypadek, że zatrzymała mnie policja, a jestem właśnie właścicielem auta hybrydowego, którym poruszam się w Szczecinie. No i niestety zaproponowany został mi mandat. No, udało mi się wybrnąć i udowodnić panu policjantowi, że moje auto jest autem hybrydowym. Natomiast jak najbardziej policja ma prawo do wystawienia takich mandatów, ponieważ auta elektryczne nie są w jakikolwiek sposób oznakowane. Nikt nie jest w stanie domyślić się ani dowiedzieć, że to jest auto elektryczne. Więc policjant może taki mandat wystawić. Możemy odwołać się od tego mandatu i ten mandat będzie nam prawdopodobnie anulowany z tego względu, że nasze auto jest autem elektrycznym czy to hybrydowym. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Jestem Waldemar i tutaj słyszałem, jak pan tutaj się próbuje uprzywilejować z samochodem elektrycznym. No wiadomo, jakieś tam ustalenia były na buspasy i tak dalej, że tego, ale słuchajcie ludzie, kochani, opamiętajcie się, a samochody na gaz, których jest bardzo wiele, to co, parkują płatne, jedni są tacy, drudzy są gorsi? Dziękuję.
Dziękujemy. No, co to by było, gdyby samochody na gaz także mogły jeździć po buspasach? Właściwie idea buspasa upadłaby, bo tych samochodów jest bardzo, ale to bardzo dużo. No, na razie pozostańmy przy samochodach elektrycznych. Ile ich mamy w Szczecinie? Bodajże 15. To żaden problem w takim razie, żeby po buspasie mogły się poruszać. A teraz jeszcze Goleniów na chwilę. Jak napisała pani Halina, w szpitalu w Goleniowie pilnie potrzebny jest lekarz specjalista hematolog, choćby dojeżdżający na 3-4 dni w miesiącu. Jest wielu chorych, którzy potrzebują konsultacji. Są to osoby starsze, schorowane. Ich wizyty u specjalisty w Szczecinie są bardzo trudne do zorganizowania logistycznie, a poza tym te osoby bardzo często są słabe ruchowo i mają po 70-80 lat. Dyrekcja szpitala ma dobrą wolę, by takiego lekarza hematologa zatrudnić. Ba, nawet jest chętny lekarz, który chciałby udzielić takich konsultacji. Pan starosta jednak ma inne zdanie, blokuje te decyzje. My chorzy i opiekunowie chcemy pana starostę prosić, by jednak znalazł pieniądze, bo zdrowie naszych bliskich jest najważniejsze. Dziękujemy pani Halino za ten list. Sprawdzimy, jak sytuacja wygląda, czy pan starosta rzeczywiście blokuje decyzję o zatrudnieniu hematologa w szpitalu w Goleniowie. To jest czas reakcji, jest 12:13. Teraz jeszcze na chwilę sprawy drogowe. Jak wiemy, mamy likwidację starej betonowej nawierzchni trasy A6. Jest tam ruch jednym pasem, jedną nitką się odbywa po dwóch jezdniach. Druga jest wyłączona. No i są oczywiście ogromne korki. Jeżeli jeszcze dochodzi na tym wąskim odcinku do wypadków, to cały ruch jedzie przez Płucice, Kliniska i Załom. No i są tego efekty.
Dzień dobry. Jest godzina 15. Korek w Kliniskach, bo zrobili sobie objazd przez Kliniska, Płucice i Załom. Na autostradzie jest jakiś wypadek, także wszystko leci przez Kliniska. Jest ogromny korek, dzieci nie mogą przejść ze szkoły, a generalna dyrekcja ma wszystko gdzieś. Pytam się generalnego dyrektora dróg, czy on naprawił nam te powiatowe drogi, które zostały rozjeżdżone przez duże, ciężkie samochody, przez objazdy, które oni kierują przez nasze miejscowości. Nigdy tak nie było, a proszę sobie zobaczyć teraz odległość od Płucic do Klinisk na odległości, jakie tam są dziury. I kto to załata, pytam się. Powiat nie ma pieniędzy na łatanie dziur, a dyrekcja sobie wyznacza objazdy przez drogi powiatowe. Dziękuję bardzo i prosiłbym o interwencję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No cóż, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinna się rozliczyć z gospodarzem drogi właśnie na trasie Płucice-Kliniska-Załom, bo rzeczywiście z powodu przejazdu ciężkich samochodów i w ogóle większego natężenia ruchu drogi te niszczą o wiele szybciej. Czas reakcji. Teraz jeszcze wróćmy na chwilę do zakupów przez internet. Rozmawialiśmy wczoraj z Longiną Kaczmarek, miejskim rzecznikiem konsumentów, a sprawa dotyczyła zakupów przez internet i otwierania przesyłek. Jak wiemy, kurierzy są niechętni temu, żebyśmy otwierali przesyłki, kiedy je nam dostarczają. No i słuchacz pytał konkretnie, jeżeli jest to przesyłka, która jest za pobraniem odbierana, to najpierw powinien zapłacić, potem otworzyć, czy odwrotnie? Generalnie powinno się najpierw zapłacić, a potem otwierać. Ale pomijając nawet ten aspekt, jest tak, że często kurierzy się spieszą i nie chcą, żebyśmy przy nich otwierali te paczki. Ja się też na takiej sprawie przejechałem. Kiedyś zamówiłem meble, nie otworzyłem paczki z meblami, no i potem okazało się, że jedna z płyt była pęknięta, więc już teraz jestem nieustępliwy. Otwieram szczególnie właśnie takie kruche przedmioty, czy mogące ulec uszkodzeniu paczki z takimi przedmiotami właśnie przy kurierze, pomimo jego niezadowolenia. Ale w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry. Coś mi się tu nie zgadza w tym całym rozumowaniu. Proszę sobie wyobrazić, że kupuję przez internet lodówkę. No i teraz czekam na nią, będę płacił przy odbiorze. Przyjeżdża kurier, załóżmy, wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o zapisy, natomiast to jest paczuszka 10 cm na 10 na 10. Widzę ewidentnie, że w środku nie może być lodówki, ponieważ ta paczuszka jest bardzo mała. I co wobec tego? Czy ja muszę zapłacić, reklamować? Czy ja mogę odmówić kurierowi zapłaty? Czy mogę powiedzieć, że nie zastał pan nikogo w domu? I jak się zachować? Bo przy takim ewidentnym przykładzie widać, że to nie jest wszystko takie proste.
Nie jest wszystko takie proste, ale po prostu zachować się inteligentnie. No 10 na 10 centymetrów lodówka to raczej nie będzie, chyba że do domu dla lalek. A teraz zmieniamy temat. Przenosimy się do Gryfina. Napisał pan Adam. Sanepid wykrył przed 2 tygodniami bakterie legionelli w prysznicach w lagunie. Zamknięto więc ciepłą wodę i obniżono cenę za wstęp, informując odwiedzających o braku tej ciepłej wody. Jako że nikt nie bierze przed korzystaniem z basenu prysznica w zimnej wodzie, co obserwowałem, naraża się teraz odwiedzających na infekcję bakteriami kałowymi, które już poprzednio występowały w lagunie, pomimo działających pryszniców. Według sanepidu w Gryfinie woda w tym czasie nie była badana, czyli rozumiem, że w tym okresie tych 2 tygodni próbki zostały pobrane dopiero teraz. Karygodna lekkomyślność, pozdrawiam. To napisał pan Adam, a z nami są goście. Pani Wioletta Roszko, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I z nami także jest pani Edyta Zart, dyrektor Centrum Wodnego Laguna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może warto powiedzieć naszym słuchaczom najpierw, czym jest legionella. To jest infekcja bakteryjna wywoływana przez bakterię legionella właśnie. Najgroźniejsza dla człowieka postać tej bakterii, legionella pneumophila, może doprowadzić nawet do śmierci chorego. Objawy legionelli zależą od jej postaci. Zwykle związane są między innymi z wysoką gorączką, zaburzeniami oddychania, kaszlem i bólem głowy. Po raz pierwszy wykryto tę bakterię w 1977 roku po intensywnych badaniach nad przyczyną 34 zgonów, które miały miejsce po spotkaniu weteranów wojennych w 1976 roku w Pensylwanii. Człowiek zaraża się legionellą, wdychając aerozol wodny lub rzadziej zachłystując się skażoną przez bakterię wodą, chociażby właśnie korzystając z prysznica. Od kontaktu z bakterią do pojawienia się pierwszych objawów legionelli może minąć od 2 do 10 dni. No i legionella, ta bakteria, doskonale radzi sobie w systemie w systemach ciepłej i zimnej wody, w kuchennych filtrach wodnych, w nawilżaczach powietrza, instalacjach klimatyzacyjnych, basenach, jacuzzi, sitkach prysznicowych, wieżach chłodniczych, zaworach czerpalnych, turbinach dentystycznych, myjniach, maszynach ułatwiających oddychanie. Temperatury między 24 a 45 stopni Celsjusza, duża wilgotność, wysokie stężenie dwutlenku węgla, występowanie w zbiornikach pierwotniaków, osadur, rdzy, manganu i żelaza sprzyjają bytowaniu bakterii legionella. A w jakiej temperaturze ginie? Otóż są niszczone zrobione dopiero w temperaturze 70 stopni Celsjusza, ale nie lubią już temperatur powyżej 45 stopni, więc jak zapobiegać i zwalczać te bakterie? Utrzymywać właściwą temperaturę wody w instalacjach wodociągowych, to jest powyżej 55 stopni, regularnie przeprowadzać chemiczną lub fizyczną dezynfekcję wyżej wymienionych instalacji, profilaktycznie badać wodę, obniżać poziom wilgotności powietrza, czyścić zbiorniki wodne z osadu, chlorować wodę. Zacznijmy od pani dyrektor sanepidu. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście dwa tygodnie temu została wykryta legionella w prysznicach na terenie Centrum Wodnego Laguna?
Dokładnie w dniu 12 marca 2018 roku pobierane były próbki wody z zespołów natrysków na basenie w Centrum Wodnym Laguna. W dniu 22 marca otrzymaliśmy wyniki, w świetle których w dwóch punktach nastąpiło wysokie skażenie bakteriami legionella, w dwóch punktach średnie. I w tym samym dniu, 22 marca, została wydana decyzja nakazująca niekorzystanie z prysznic.
Pani dyrektor, przepraszam bardzo, czy pani posługuje się zestawem głośnomówiącym, bo bardzo słabą jakość mamy tego połączenia. Przerywa coś. Nie, teraz jeszcze gorzej.
Jeszcze gorzej? Oj, nie mam pojęcia czemu.
Pani dyrektor, jeszcze raz zadzwonimy do pani, dobrze? Proszę czekać, proszę się rozłączyć z nami i Sławek Orlik jeszcze raz zatelefonuje do pani. Przy naszym telefonie jest także, przypomnę, pani Edyta Zart, dyrektor Centrum Laguna w Gryfinie. Pani dyrektor...
Jeszcze raz dzień dobry.
Jeszcze raz dzień dobry. Czy klienci są informowani o tych bakteriach?
Panie redaktorze, ja myślę, że należałoby rozpocząć jednak troszeczkę z innej strony naszą rozmowę.
No to rozpocznijmy.
Legionella to jest bakteria, która jest badana w cyrkulacji wody na basenie od niecałego roku. Czyli przez 20 lat funkcjonowania laguny nigdy takiej potrzeby i nigdy takiego badania nie przeprowadzana. W związku z tym chciałabym troszeczkę uspokoić też naszych klientów, tak? Badania legionelli odbywają się cyklicznie. Poprzednie badania mieliśmy tak, legionella pojawiła się w czerwcu, poradziliśmy z nią sobie, kolejne badania wykazały, że wszystko jest w porządku i znowu pojawiła się w cyrkulacji wody ciepłej legionella. Zgodnie z zasadami musieliśmy przeprowadzić całe postępowanie mające na celu usunięcie legionelli z systemu, czyli chlorowanie, tak jak pan czytał, i przegrzew do temperatury 70 stopni. Wszelkie te czynności zostały przez nas wykonane, ale żeby powtórzyć badanie, trzeba było odczekać około 7 dni, żeby wyniki były wiarygodne. Badanie powtórne legionelli przeprowadziliśmy w piątek i oczekujemy na wyniki. No ale równie dobrze wszyscy wiedzą, że ta legionella mogła być na przykład w dniu badania, ale następnego dnia już nie. Dla bezpieczeństwa naszych klientów, zgodnie z zaleceniem sanepidu, została woda ciepła użytkowa wyłączona w obiekcie Sewu Laguna.
Pani dyrektor, mamy panią dyrektor ponownie na linii. Violetta Roszko, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Gryfinie. Pani dyrektor, rzeczywiście na państwa zalecenie woda ciepła została wyłączona na terenie pryszniców, doprowadzająca właśnie tę wodę do pryszniców?
Tak.
A z czym to jest spowodowane, że akurat ciepła? Bo może trzeba było zwiększyć temperaturę tej wody i to by było może korzystniejsze, bo słuchacz się niepokoi tym, że osoby, które wchodzą na basen obecnie nie korzystają z prysznica, no bo po prostu nie chcą się wypłukać czy umyć w zimnej wodzie przed wejściem na baseny.
Wiąże się to z tym, że jeżeli mamy skażenie wysokie bakteriami legionella, to zgodnie z przepisami woda taka nie nadaje się do pryszniców. Jest to zgodne z przepisem rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Jaka woda się nie nadaje? Ponieważ powyżej
do pryszniców.
Ale to jest woda zimna czy ciepła? Bo wiemy, że powyżej 70 stopni ginie legionella.
Tak, woda ciepła użytkowa, bo to są próbki, to były pobrane próbki wody ciepłej użytkowej, tak?
Czyli ciepło użytkowe to jest taka, z której my możemy korzystać i nie czujemy się poparzeni. Po prostu ta woda nas nie parzy, tylko nam służy do mycia.
Dokładnie. My pobieramy wodę ciepłą, użytkową w natryskach, tak, w takiej temperaturze, w jakiej ona leci, tak? I w tym momencie, jak wyszły wysokie stężenia, zgodnie z przepisem należy przystąpić do działań interwencyjnych, włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu. I woda taka nie nadaje się do pryszniców, dlatego też nie mogła być użytkowana, nie można z niej nadal korzystać. I z tego, co słyszałam, tak jak pani dyrektor powiedziała, Centrum Wodne Laguna przystąpiło do tych działań i pobrane były teraz w zeszły piątek próbki Legionelli zgodnie z tą procedurą wynikającą z rozporządzenia.
I czy mamy już wyniki? Czekamy na wyniki.
Czeka się około 10 dni na wyniki Legionelli. To jest zgodne z procedurą badania Legionelli.
A proszę mi powiedzieć, to znaczy, że ta zimna woda, bardzo zimna woda powoduje również, że udaje się uniknąć pojawienia się powtórnie tej Legionelli. Ta woda poniżej 24 stopni Celsjusza, jak rozumiem, bo temperatury między 24 a 45 stopni to jest najlepsze środowisko dla rozwoju tych bakterii.
Tak, dla namnażania się bakterii Legionelli w instalacjach ciepłej wody sprzyja temperatura w zakresie między 35 a 46 stopni. W tym momencie, jeżeli nie ma ciepłej wody włączonej, bakterie Legionelli nie namnażają się w układzie. Zresztą w tej chwili też po tych zabiegach, które przeprowadziło Centrum Wodne Laguna, tak jak zostały pobrane ponowne próbki, możemy tylko na dzień dzisiejszy domyślać się, czy już nie powinno być jej tam w ogóle w stężeniu wysokim tudzież średnim też. Tak?
Czyli to jest działanie prewencyjne i rozumiem, że jak będą wyniki tego badania za dni, teraz ile, 8 czy 7 już, prawda? Bo to od piątku, liczymy te 10 dni, to wtedy woda ciepła, użytkowa będzie mogła być powtórnie włączona w prysznicę.
W natryskach, tak. Ponieważ proszę zwrócić uwagę też na to, że tylko w natryskach nie ma ciepłej wody.
Pytanie do pani dyrektor Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, pani Edyty Zart. Nie obawia się pani tego, o czym mówi słuchacz, czyli właśnie osoby, które przychodzą na basen, nie chcą się umyć, spłukać swojego ciała, również okolic intymnych zimną wodą i wchodzą bezpośrednio na basen, a przecież mieliśmy już przypadki również w Centrum Wodnym Laguna skażenia wody bakteriami kałowymi, wody w basenach.
Panie redaktorze, myślę, że nasi klienci są klientami świadomymi. Po to, żeśmy obniżyli cenę biletów i po to, żeśmy udostępnili informacje na wszystkich nośnikach, również na drzwiach wejściowych i przy kasie informacje, że nie mamy ciepłej wody i pozostaje nam mieć nadzieję, że każdy klient przed wyjściem z domu, jeżeli jest świadomym klientem, to wykąpie się i na lagunę przybędzie czysty. Po to są te informacje. Z drugiej strony, również z naszej, my ze swojej strony, przepraszam, poczyniliśmy takie przygotowania, że zgodnie z rozporządzeniem ministra o ilości chloru, który może znajdować się w wodzie, podnieśliśmy parametry do górnych granic zgodnie z rozporządzeniem w celu zapobieżenia jakimkolwiek bakteriom, które mogłyby się namnażać w wodzie basenowej. Na dzień dzisiejszy, a wczoraj otrzymaliśmy wyniki, woda była i nadawała się do pływania. Również we wtorek sanepid pobrał nam próbki wody basenowej. Oczekujemy na te wyniki. I tak jak powiedziałam, liczę na to, że nasi klienci, korzystając z ulgi, dokonują kąpieli u siebie w domu.
Zimna woda zdrowia doda. Ja teraz widzę ten komunikat, który mi się wyświetlił. On się nie wyświetla tak, że jak wejdziemy na państwa stronę i pokazuje się takie wyskakujące okienko i tu akurat by się ono
i na pewno tam jest. I tam będzie.
Przydało.
Proszę przeczekać.
Tak. To znaczy tak, trzeba troszeczkę poczekać. Można to było o tyle lepiej zrobić, że mógł to być komunikat, który zawsze się samoistnie wyświetla. Tu zaś są takie 5-6 wyświetlających się komunikatów i rzeczywiście jest Centrum Wodne Laguna. Informujesz, tak. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami próbek wody pobranych stwierdził, że woda pitna wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej nie nadaje się do pryszniców, to jest nie spełnia wymagań rozporządzenia. Tutaj nie ma słowa o tej legionelli. Pani dyrektor przypomniała o tym, że dopiero od roku, tak? Mierzymy i badamy
mniej
pod
więcej
kątem
od roku, tak? Dokładnie,
obecności
tak.
Tej bakterii w wodzie. No, ona może grozić powikłaniami. Może, ale nie musi oczywiście. Ja to czytałem na początku. Czy nie sądzi pani dyrektor, że jednak powinno być tutaj więcej informacji zawarte, że ta bakteria może powodować powikłania, że ludzie wchodzą niejako na własną odpowiedzialność?
Ale panie redaktorze, przecież w tej chwili nie możemy mówić o tym, o bakterii legionelli na lagunie, dlatego że w momencie, kiedy została zakręcona woda, nie ma zjawiska występowania tej legionelli, tak? Więc tutaj trudno też straszyć naszych klientów tym, że wchodząc do Centrum Wodnego Laguna, korzystając z wody zimnej bądź z basenów, mogą zarazić się legionellą, która jest w wodzie ciepłej, tak? No
rozumiem.
Tutaj byłoby...
Tak, jasne. Sprawdźmy, co na to pan Szymon jest z nami. Dzień dobry, panie Szymonie.
Dzień dobry. Miałem kilka razy przyjemność kąpać się w basenie w Gryfinie i parę razy jak tam byłem, to tej wody też nie było, więc to chyba nie jest jednostkowy przypadek, że ta bakteria występuje, bo w momencie, w którym pytałem Kasię, dlaczego wody nie ma, to ciepłej, to otrzymałem informację, że po prostu jest awaria jakaś. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że to są incydentalne przypadki, tylko w przeciągu roku to się pojawia kilka razy.
Dziękuję bardzo, panie Szymonie. Pani dyrektor, rzeczywiście to nie jest chyba pierwszy przypadek. W lipcu ubiegłego roku chyba
wspomniałam na początku, naszej rozmowy, że taki przypadek był prawdopodobnie to był koniec czerwca zeszłego roku, tak? I to jest po paru miesiącach kolejny przypadek. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję z kierownikiem technicznym, że będziemy dokonywali comiesięcznych przegrzebów instalacji do czasu, kiedy temperatura wody wchodząca na basen jest wysoka i pozwala nam na dokonanie przegrzebu, tak? Więc tutaj, tak jak mówię, oprócz tych działań doraźnych wynikających ze skażenia, również podjęliśmy decyzję prewencyjną, którą będziemy wykonywali do czasów ciepłej wody o wysokich parametrach co miesiąc.
W kontekście właśnie tej bakterii
legionelli, tak, żeby się już nie pojawiła.
Tak. Teraz zaczynam się domyślać, dlaczego woda w prysznicach w basenie floating areny jest bardzo, ale to bardzo gorąca. Nie mierzyłem, jaka to jest temperatura, ale ona jest na granicy tak gorąca, a parzy. Więc być może dlatego, żeby właśnie tam nie zadomowiła się ta bakteria. Dziękuję bardzo paniom obu za informację.
Dziękuję.
Czekamy w takim razie na wyniki badań i trzymamy kciuki, żeby one były dobre i apelujemy do ludzi, do tych, którzy korzystają z Centrum Wodnego Laguna, że zimna woda zdrowia doda. Póki co...
Nie, apelujemy panie redaktorze, żeby przychodzili do nas już wykąpani.
No tak, ale nie wszyscy będą o tym wiedzieli i nie wszyscy będą...
Ale możemy apelować.
A o ile są niższe bilety w związku z tym utrudnieniem?
Same były bilety ulgowe. Wszyscy mogą skorzystać z biletów ulgowych.
Dziękuję za rozmowę. Edyta Zart, dyrektor Centrum Laguna w Gryfinie. Dziękuję. I pani Wioletta Roszko, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
To jest czas reakcji, 12.32, za chwilę kolejny mail i kolejne wątpliwości od naszej słuchaczki tym razem. Natomiast wcześniej posłuchajmy telefonu, który jest komentarzem do wczorajszej rozmowy Krzysztofa Kuklińskiego z zastępcą burmistrza Goleniowa. Pojawiła się informacja, że szkoła numer 3 ma przejść z ekologicznego paliwa na pelet, na palenie takim właśnie peletem drewnianym. No i w tej sprawie zatelefonował słuchacz. Na razie jeszcze decyzja w tej sprawie ostateczna nie zapadła, ale posłuchajmy komentarza słuchacza, czy pelet jest B. No na pewno jest nieco gorszy od ogrzewania gazowego.
Chciałem poprzeć zastępcę burmistrza, który wypowiada się na temat tej kotłowni na pelet. No ja mam taki piec już 1,5 roku. Jestem bardzo zadowolony i to nic nie kopci, nic nie śmierdzi. Jest to drzewo ekologiczne. Jak najbardziej polecam. Dziękuję bardzo, najlepszego.
Dziękujemy. Jeżeli jest to pelet najwyższej jakości, to rzeczywiście to zanieczyszczenie jest niewielkie i jeżeli taki pelet pan kupuje, to bardzo dobrze, gratulujemy, bo jest on owszem droższy, ale też bardziej kaloryczny od gorszego peletu, a na naszym rynku, jako że mamy wolny rynek, działa niewidzialna ręka rynku, to mamy i taki, i taki. A teraz już mail od naszej słuchaczki, która prosi o zachowanie anonimowości. Słuchaczka jest dociekliwa i spostrzegawcza. Nurtuje mnie pewna sprawa, napisała. Czy legalne jest dostarczanie alkoholu przez kierowców taksi? Po pierwsze, sprzedaż alkoholu poza wyznaczonymi miejscami jest zabroniona. Po drugie, potrzebna jest koncesja. Po trzecie, dyspozytorki nie weryfikują wieku osoby zamawiającej, tym bardziej jeżeli zamówienie złożone jest przez SMS. Po czwarte, zakupy kosztują nie mniej niż 20 zł, czyli jeżeli taksometr wskaże od czasu przyjęcia zgłoszenia, zrobienia zakupów i dostarczenia alkoholu klientowi na przykład 5 zł, to taksówkarz bierze od klienta 20 plus za zakupy, czyli bierze opłatę za sprzedaż alkoholu. Kolejną sprawą jest dostarczanie jedzenia. Samochody nieprzystosowane do tego typu usług nie powinny tego robić. Kierowca powinien posiadać przy sobie książeczkę sanepidowską. Jeżeli doszłoby do zatrucia pokarmem, kto za to odpowiada? Kierowca, który przewoził setki ludzi i zwierzęta? Czy może lokal gastronomiczny? Poza tym kierowcy taksi posiadają tylko uprawnienia na przewóz osób i bagażu. Nie ma mowy o jakimkolwiek uprawnieniu do przewożenia jedzenia i alkoholu. Bardzo prosiłabym o zajęcie się tą sprawą. No rzeczywiście, ustawa o transporcie drogowym wyraźnie precyzuje, że licencja wydawana jest na przewóz pasażerów i bagażu. Nie ma tam słowa o takich usługach jak transport alkoholu czy żywności. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Nasza słuchaczka pisze między innymi... Sprzedaż alkoholu poza wyznaczonymi miejscami jest zabroniona. To już nie jest sprzedaż alkoholu, bo ten alkohol zostaje dowieziony i kupił go de facto kierowca taksówki. On go dowozi i oczywiście komuś oddaje pieniądze. Nie wiem, zastanawiam się, słuchaczko, czy to nie jest dzielenie włosa na czworo, bo dowóz różnych artykułów, towarów przez taksówki jest naprawdę bardzo pomocny w wielu sytuacjach. Nie tylko imprez sobotnio-niedzielnych, czy też w dni powszednie, ale przecież osoby starsze, chore z tego korzystają i jest to rzecz zbawienna. Czy wszystko powinno być regulowane? Czy wszystko powinno być ujęte w przepisach? Nie wydaje mi się. A z nami jest gość, pan Dariusz Ciarka, właściciel firmy Taxi for You. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy pan, panie Dariuszu, widzi taki problem właśnie dowozu alkoholu czy też artykułów spożywczych przez kierowców taksówek? Czy tutaj ma pan poczucie, że pana kierowcy jeżdżący w ramach pańskiej korporacji łamią prawo?
No nie, no ja muszę tutaj oficjalnie powiedzieć, że my nic, tak ja uważam i moi kierowcy, że nie robimy nic złego. To są sytuacje... jakby sporadyczne, specjalne, indywidualne, tak? To nie procentowo, to powiedzmy to nie jest. Nie wiem, czy to jest 5% naszych wykonywanych zleceń. Robimy to od wielu lat. Dzieje się tak w całej Polsce. Sytuacje pod tytułem, że ktoś nagle coś potrzebuje i to nie mówimy tylko o alkoholu, ale są i my czasami potrafimy dowieść i pieluchy, i jakieś leki, i napoje, i żywność. No, to są ludzie, którzy potrzebują w tym momencie naszej pomocy, którzy korzystają z naszych taksówek w ciągu miesiąca wielokrotnie. Także my nie możemy, że tak powiem, zostawić ich, nie wiem, bez jakiejś pomocy, z naszej strony.
Ciekaw jestem opinii naszych słuchaczy. Czekamy 510 37 36. Czy to dobrze, że taksówkarze dowożą nam artykuły spożywcze, w tym również alkohol? Czy powinni mieć taksówkarze książeczki sanepidowskie? No przecież to pożywienie, które nam dowożą, jest zwykle hermetycznie opakowane, zapakowane w opakowaniach, więc żadnego tutaj zagrożenia nie ma i nie wejdźmy w jakąś sferę absurdu, bo de facto przecież w naszym samochodzie też czasem różne osoby wozimy. Jeżeli potem gdzieś wieziemy żywność, to położymy to gdzieś na przykład na dywaniku przez pomyłkę niżej, gdzieś na butach, wejdziemy w jakąś psią kupę i tak dalej i straszne zakażenie gotowe. No właśnie, panie Dariuszu, proszę powiedzieć, często ludzie starsi, samotni robią zakupy za pośrednictwem firm taksówkowych?
No zdarza się. To jak tak już wcześniej powiedziałem, to nie jest jakaś tam oszałamiająca liczba, że tych zleceń jest dużo, ale są takie sytuacje, że ktoś potrzebuje i oficjalnie nam mówi to. Powiem tak, ja przez 15 lat nie spotkałem się, tak jak ta pani tam opisuje, że my nie weryfikujemy. Nie spotkałem się, żeby to dziecko alkohol zamawiało albo cokolwiek, żeby dziecko zamawiało.
Że przychodzi taksówkarz, że drzwi otwiera mu tutaj 12-latek i mówi dziękuję, bo proszę flaszkę, tak?
No, o ile dyspozytorka może tego nie zostać wprowadzona w błąd, to już taksówkarz na miejscu, to już on widzi, kto przychodzi po alkohol, nie? No, i już inne zakupy, no to wiadomo, to możemy i dziecku dostarczyć i tak dalej, ale ja powiem tak, my wiele innych zleceń wykonujemy. Możemy i holować samochód, i odpalać samochód. No to teraz, jak mamy tą licencję na przewóz osób i teraz byśmy musieli się postarać o każdą inną usługę, którą robimy, odpalanie, odwożenie kierowcy, który sobie wypił, a teraz jego samochód trzeba odwieźć. Trzeba mu, nie wiem, dwa worki cementu, no to już jest przewóz, licencja na przewóz towaru, tak?
No nie.
Czasami zamawiają ludzie kombi.
Panie Dariuszu, no właśnie, nie popadajmy w skrajność. Nie, bo to by była nadregulacja.
Jak pan powiedział, no a jaka jest różnica, jak mój kierowca zawiezie, nie wiem, szaszłyk tam komuś, czy jakieś inne pożywienie, a ten sam klient wsiądzie też z tym szaszłykiem do tej samej taksówki z tym samym kierowcą i przejedzie te 10 kilometrów.
No właśnie. No
to wychodzi, ta żywność podróżuje w tych samych warunkach, no to nie wiem, w czym problem jest.
No właśnie, jaką opinię w tej sprawie ma pan Przemek? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem podobną kwestię poruszyć jak przed chwilą pan z korporacji, że czy jak ja będę jechał do pana, załóżmy, do Ryśka będę jechał z odwiedzinami i poprosi mnie, żeby coś mu kupił, to też mu rzekł i odprowadzić podatek od tego, że wykonałem
no
usługę.
Właśnie.
Ja przepraszam bardzo, ale to po prostu jest szukanie dziury w całym.
Też miałem takie wątpliwości i takie myśli, ale czekamy może na votum separatum, na inne głosy. Serdecznie pozdrawiam, panie Przemku.
Dzięki, wzajemnie.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiam. Ale przypomnę, naszym gościem jest pan Dariusz Ciarka, właściciel firmy Taxi for You. Panie Dariuszu, okazuje się, że w 2011 roku była taka sprawa w Poznaniu, że taksówkarz, jak stwierdził, nie chce, żeby jego taksówka była meliną na kółkach i odmówił w jednej właśnie z korporacji przywożenia alkoholu. No i korporacja za karę zawiesiła go na jeden dzień. Sprawa trafiła do sądu. Pan się śmieje, ale tak, trafiła do sądu. Najpierw chciał załatwić sprawę z korporacją polubownie. Sąd jednak niczego dziwo nie rozstrzygnął, bo odpowiedział, że konflikty w stowarzyszeniach rozstrzygać może tylko organ rejestrujący, czyli starosta lub wojewoda. Niestety nie znalazłem dalszej części robiąc research do dzisiejszego programu tej historii, jak to się skończyło. A historia jest z lipca 2011 roku. Pan nie miał takiego przypadku jeszcze, żeby taksówkarz odmówił, powiedział, że on nie będzie woził alkoholu czy artykułów spożywczych, ale tu głównie alkohol chodzi, bo to jest taksówka, a nie dowóz alkoholu.
Nie, no szczerze muszę powiedzieć, że mam takich kierowców, którzy po prostu nie chcą, ale nie to, że alkohol, tylko w ogóle nie chcą robić zakupu.
No wiem, że państwo macie z tym nieraz sklep, problem, tak. Bo ktoś pisze do was, że chce gołdę, 6 plasterków i do tego jeszcze...
A to nie, to już to kiedyś takie coś... To powiem tak, że są kierowcy, którzy nie chcą w ogóle zakupów, nie to, że alkoholu nie chcą, tylko że zakupów nie chcą robić. A mieliśmy takie sytuacje, że ktoś na przykład listę nam wysyłał i chciał na przykład, tak jak powiem, 4 plasterki, 3 pomidorki czerwone, jakieś tam do tego serek biały, a jeszcze kapusta musi być zielona. I poproszę jeszcze krakowskiej kiełbasy i tak dalej, i tak dalej. No i jakby tak rozpędem my zaczęliśmy takie coś robić, ale ja w pewnym momencie, nie wiem, 2 lata temu już zabroniłem. No, już przekazywaliśmy telefony do sklepów, które robią takie rzeczy. Tam można wszystko zamówić, oni wszystko przywiozą. Można albo na miejscu zapłacić i tak dalej. My takie doraźne rzeczy, tak jak mówię, że coś już natychmiast, coś ważnego, coś trzeba przywieźć, no my to realizujemy.
Jest z nami taksówkarz, który prosi o anonimowość. Dzień dobry.
Witam. No jestem jednym z wielu pewnie, którzy mają obowiązek robienia zakupów, drodzy państwo. Chciałbym, żebyście zaprosili właścicieli korporacji szczecińskich i zapytali ich na antenie, dlaczego nakazują kierowcom złożenie, to znaczy to nie są tylko zakupy. Przewozi się naprawdę różne rzeczy. Zakupy spożywcze, alkohol, przewozi się różne rzeczy, nawet pomiędzy gabinetami weterynaryjnymi przewozimy nieraz jakieś specjalistyczne medykamenty weterynaryjne. Też się takie.
A pan nie chce mieć takich obowiązków, rozumiem? Nie chce pan więcej zarobić?
Czy ja więcej zarobię? Ryczałtowa opłata to jest 15 zł lub powyżej, jeśli przekroczy, no to z licznika się wtedy bierze. Chcę zarobić, ale czy, proszę pana, czy jest warte tych 15 zł bluzgi, obelgi, wyzwiska pijanej kobiety, z którą ostatnio miałem do czynienia? Ja robię zakupy od kilku lat. Zawsze było fajnie, bo czasami nawet na piwek ktoś zamówił czarne łyski za 140 zł, dostałem 200, dziękuję, bez reszty. Z takimi ludźmi bardzo miło się współpracuje. Ale coś takiego, jak mnie spotkało ostatnio w Zdrojach, gdzie pijana kobieta wyzywała mnie, że 15 zł ryczałtowej opłaty za dowóz zakupów to jest złodziejstwo w biały dzień. Pół godziny stałem, żeby dostać zapłatę za to, proszę państwa. To jest po prostu niepojęte, z jakimi ludźmi człowiek musi czasami pracować. I zgłosi skargę, no trudno, ryzyko zawodowe, no to ludzie kochani. Mało tego, dlaczego mamy prawo odmówić przewożenia zwierząt, wielu innych jeszcze rzeczy, ale zakupów człowiek odmówić nie może, bo są z góry nakazane przez właścicieli korporacji.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dariusz Czarka jest naszym gościem Taxi Forum. Czy rzeczywiście jest taki nakaz i taksówkarze nie mogą odmówić przywożenia alkoholu czy innych zakupów?
Potwierdzam, że tak jest, ale to nie, tak jak powiedziałem, u mnie niektórzy nie chcą robić i z jakichś powodów ja mogę ich zwolnić. Już panu mówię dlaczego. Jak u mnie ktoś skończy 65 lat, to już jest starsza osoba, zwróci się do mnie, że nie chce robić zakupów, nie będzie robiła zakupów. A mówię, dlaczego takie obowiązki są. Jak ja bym zrobił cechę taką, że każdy kierowca, który przyjdzie, to on powie, on tego nie robi, tego i tamtego, no to ja nie wiem, to jak ja mam działalność prowadzić? W każdej Polsce jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi do jakiejś korporacji, najpierw musi się zapoznać z regulaminem, z usługami, jakie robimy. No i on, wchodząc do tej korporacji, tak jakby wyraża zgodę na to, żeby robić.
No tak, bardzo, to jest oczywiste.
No niech, jeżeli powstanie w Szczecinie jakaś korporacja, która nie będzie jakich, żadnych innych usług robiła, tylko woziła pasażerów, no dobrze, no nie, ja im nie bronię, niech działają. No, a teraz jeszcze się odniosę do tych 15 zł, że to się nie opłaca, te minimum 15 zł. Niech pan sobie wyobrazi, że ten kurs kosztuje dowiezienie komuś z ulicy na ulicę 5 zł, a klient dostaje 15 zł. No to opłaca się czy się nie opłaca?
No, wygląda na to, że się opłaca.
No moim zdaniem się opłaca.
Jest z nami pan Zdzisław. Panie Dariuszu.
Wiele lat temu jeździłem. No tak, tak.
Pozwólmy, żeby słuchacz się włączył. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo, panie Zdzisławie.
Kłaniam się. Ja tak przysłuchuję się i ta nasza polska natura wychodzi tutaj. Ja jestem ciekawy, czy ta pani, która do państwa napisała, to jest pani, która rozwozi pizzę i inne rzeczy i obawia się konkurencji. I pytanie numer dwa, czy również te motocykle i samochody, które rozwozą pizzę, mają certyfikaty? Chyba nie. Więc póki co bądźmy wdzięczni, że możemy sobie ulżyć życie. Jedna strona zarabia, druga ma, żyje się drugiej troszeczkę wygodniej.
I nie regulujmy wszystkiego przepisami. Dziękuję bardzo, panie Zdzisławie. Nasz słuchacz, taksówkarz mówił o tym, że awanturował się tam przez pół godziny z kobietą, która nie chciała zapłacić za alkohol, ale przecież tak samo bywa z klientami, którzy nie chcą zapłacić za kurs, więc tutaj to nie jest argumentem.
Ryzyko, tak jak ten pan powiedział, że to jest ryzyko zawodowe. Zdarzają się kursy fajne, zdarzają się kursy super, ale też i no jest i zdarza się tragicznie.
No i jeszcze zakończmy myślą tak, pana Mariana, który do nas zadzwonił, nie wypowiedział się na antenie, ale Sławek przyniósł mi tutaj jego wypowiedź spisaną. Lepiej, żeby taksówkarz przywiózł alkohol, niż w środku imprezy ktoś najmniej pijany skoczył po pół litra. No właśnie.
To jest to, co poza anteną mówiłem, że lepiej jak my mu przywieziemy ten alkohol, zapłaci, niż mu przyjdzie do głowy, że nikt mu tego nie przywiezie o tej porze. Żaden kurier, żaden taksówkarz, to w końcu co? No wsiada, chodźmy z kumplem, wsiądą w taksówkę. To nie jest daleko, pojedziemy, przewieziemy flaszkę, ale po drodze zabiją ze trzy osoby i finał jest taki, że taksówkarze nie przywożą alkoholu. Niech przywiozą, będzie dobrze.
Nie dzielmy włosa na czworo, nie regulujmy wszystkiego przepisami. Dziękuję za rozmowę. Dariusz Ciarka, właściciel korporacji taksówkarskiej Taxi for You. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
To jest czas reakcji, 12.48, a my na chwilę o pewnej reaktywacji. Mianowicie porozmawiamy krótko na temat pani Bogusi. To jest niepełnosprawna na wózku, czy właściwie takim skuterze elektrycznym inwalidzkim, która stara się za wszelką cenę dostać do tramwaju czy autobusu. Ja to świetnie rozumiem, bo przecież także chcę pojechać. Tylko że to swoje prawo egzekwuje nieraz w taki sposób, że to się odbija na innych klientach. Autobus czy tramwaj jest zablokowany, ruch ustaje, ludzie nie mogą dojechać tam, gdzie chcą, ponieważ wdaje się w spory, utarczki słowne z kierowcami autobusów czy też motorniczymi. Pierwszy raz o takiej sprawie informowaliśmy na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Wtedy słuchacz pisał, od pewnego czasu nasilają się, jak to sformułował, ataki na komunikację miejską prowadzone przez pewną panią poruszającą się na wózku elektrycznym. Owa pani postawiła sobie za cel blokowanie pojazdów szczecińskiej komunikacji. No nie, bezpośrednim celem to nie jest. Natomiast kierowcy autobusów mieli wątpliwości, czy ta pani, czy ten pojazd, bo to właściwie trudno nazwać wózkiem inwalidzkim, takim zwykłym, może właśnie zmieścić się i może wjechać do autobusu czy tramwaju, czy to nie zagraża bezpieczeństwu innych pasażerów. Bywało tak, że przyjeżdżała na miejsce policja, przyjeżdżał nadzór ruchu, przyjeżdżała straż miejska, były dyskusje, ale w przypadku pani Bogusławy kończyło się zwykle na pouczeniach. Pani Bogusława ze swojej postawy, nazwijmy ją tak, roszczeniowej, jest znana nie tylko w Szczecinie, ale również w Kołobrzegu. Tamtejszy szef firmy przewozowej, która zajmuje się przewozami w mieście autobusowe, informował mnie o tym, że mają z tą panią krzyż pański i niektórzy kierowcy biorą nawet wolne, kiedy dowiadują się, że pani Bogusława przyjeżdża do Kołobrzegu. A tutaj informacja z 2 kwietnia. W drugi dzień Wielkanocy wracałem do domu z pracy około godziny 20. Autobus linii 71 dojeżdża do przystanku Łubinowa. Na przystanku stoi ktoś na wózku inwalidzkim. No powiedzmy wózku, bo w rzeczywistości pojazd, którym się porusza ta pani, jest skuterem i już na sam widok myślę sobie, oby to nie była ona, bo znów będzie zatrzymanie i awantura. Niestety to była jednak ona, już na przesiadkę na tramwaj nie zdążyłem, bo jak wiadomo w Wielkanoc tramwaje i autobusy rzadko jeżdżą. Kierowca autobusu po zatrzymaniu się wysiadł do tej pani i grzecznie jej wytłumaczył, że pojazdem, którym się porusza, nie może wjechać do autobusu, bo jest on za duży, oczywiście, ten pojazd. Pani zaczęła wygrażać, że już do ZDI temu zgłosiła kierowcę i do sądu, widziała jakieś spiski przeciw niej i tak dalej. Następnie wjechała przed autobus, mówiąc, że jak ja nie pojadę, to autobus też nie pojedzie, uniemożliwiając dalszą jazdę. Takich praktyk oczywiście nie pochwalamy. Możemy napisać skargę, możemy sprawę skierować do sądu, ale nie blokowanie autobusów i tramwajów. To nie jest sposób. Ale jak ta sytuacja wyglądała od strony kierowcy tego autobusu 71, to wie nasz gość, pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego. Dzień dobry, pani Hanno.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, proszę pokrótce i konkretnie, ponieważ mamy 3 minuty.
3 minuty, rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Wedle informacji moich, kierowca przekazał pani informację, żeby przesunęła się z wózkiem, ponieważ musiał głębiej wjechać na zatokę i nie miał możliwości wysunięcia rampy. Pani wystraszyła się i stwierdziła, że kierowca wcale tego nie chce zrobić, tylko przed nią uciec. W związku z tym stanęła rzeczywiście wózkiem przed pojazdem. Na miejsce po dyskusjach długich kierowcy z tą panią została wezwana policja, natomiast zanim policja przyjechała, pani zdążyła odjechać. Niestety takie sytuacje się zdarzają, natomiast głównym problemem z tą panią jest to, że niestety się nie stosuje do zaleceń kierowców, którzy proszą ją o stanie, żeby stanęła w odpowiednim miejscu, żeby przypięła się pasami. Pani tego nie chce robić, a to stwarza realne zagrożenie dla innych pasażerów, ale także też dla tej pani. Więc rzeczywiście takie sytuacje w Szczecinie się zdarzają.
Kierowca jest kapitanem, można powiedzieć, na pokładzie takiego autobusu i on tu dowodzi i on decyduje oczywiście w zgodzie z regulaminem o tym, jak się należy zachować i również jak pasażer niepełnosprawny powinien się zachować. Proszę powiedzieć, czy z pani wiedzy wynika, że udało się tę panią ukarać za zatrzymanie czy zablokowanie ruchu, czy na razie policja ograniczała się z pani informacji jedynie do pouczeń?
Na razie przynajmniej są pouczenia. Wiem też, że tutaj kierownictwo Zarządu Drogi Transportu Miejskiego próbowało rozmawiać też z panią, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Mamy nadzieję, że to się uspokoi i że nie będą potrzebne żadne mandaty. Na tych pouczeniach się to wszystko tutaj zatrzyma.
My apelujemy do pani Bogusławy, po pierwsze, żeby się z nami skontaktowała, to już wielokrotnie mówimy, czujny 510 37 32, na pewno do pani oddzwonimy. Proszę mieć więcej zaufania do kierowców autobusów i tramwajów. Jeżeli ktoś pani nie zabierze, proszę do nas zadzwonić i poskarżyć się, ale może pani też poskarżyć się do Zarządu Dróg również. Może pani również skierować sprawę do sądu. Ja dodam naszym słuchaczom, że myśmy też już mieli pismo od policji w sprawie pani Bogusi, która uważała, że jest przez nas nękana i poniżana. No ale nic nie wskurała, bo jednak nękana i poniżana nie jest. Dziękuję za te informacje pani Hannie Pieczyńskiej z Zarządu. A jeszcze jedno tylko na koniec zapytam. Ten jej pojazd może się poruszać właśnie komunikacją miejską? Czy to jest jasno określone?
W tym momencie nie ma żadnych zakazów przewożenia tej pasażerki komunikacją miejską.
Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dla naszych słuchaczy czujny 510 37 32 i jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.